czerwiec 1991 roku. Grecja. Czas wakacyjnych wyjazdów. Pierwsza w tym roku fala urlopowiczów wysiada właśnie z samolotów i statków. Parkuje auta na podjazdach hoteli i pensjonatów. Niektórzy pędzą, by podziwiać zabytki. Stoją w kolejkach na Akropol, by zobaczyć greckie świątynie. Odwiedzają Maraton czy Termopile, by posłuchać trochę o historii i zażyć gorących kąpieli. Czekają na uroczystą zmianę warty pod grobem nieznanego żołnierza. Inni, nieco mniej żądni wrażeń, spacerują po wąskich uliczkach greckich miast. Miło spędzają czas w kawiarenkach i wylegują się na plażach. Wsłuchując się w charakterystyczne dźwięki cykad, korzystają z pięknych widoków i słonecznej pogody. To czerwcowe, gorące słońce ogrzewa też pokaźną willę na przedmieściach Aten. Białe ściany dwupiętrowego budynku w tym świetle wydają się jeszcze bielsze, a kolorowe kwiaty, których jest w ogrodzie pod dostatkiem, bo dba o nie ogrodnik, jeszcze bardziej jaskrawe. Po podwórku snuje się pies. Ma miskę pełną jedzenia, ale najwyraźniej wcale nie jest głodny, bo od kilku dni nie ubywa z niej nawet odrobina karmy. I trudno mu się dziwić. Tęskni za właścicielami, bo od kilku dni nie ma ich w domu. Na drzwiach posiadłości wisi kartka z napisem: jesteśmy na wakacjach, wrócimy 28 czerwca. To nieprawda, ale przechodzący tamtędy sąsiedzi nie zdają sobie z tego sprawy. Nie mają pojęcia, że w chwili, gdy czytają tę krótką informację, w domu rodziny odgrywa się dramat. Prawdziwa grecka tragedia. Michalis Chrysafidis, urodzony w Atenach Grek, w 1991 roku skończył 48 lat. Był postawnym, zawsze elegancko ubranym mężczyzną o siwych włosach. Szło mu w interesach, zdrowie nie szwankowało, nie mógł też narzekać na brak miłości. Elizabeth, starszą od siebie o rok Angielkę, poznał pod koniec lat 60. lub na początku lat 70. Była ładną, zgrabną kobietą o ciemnych, krótkich włosach. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do ich pierwszego spotkania. Może kobieta odwiedziła Grecję w czasie letniego urlopu. A może było odwrotnie. I to Michalis podróżował po Wielkiej Brytanii. Niezależnie jednak od tego, jak było, prawda jest taka, że ci młodzi ludzie w pewnym momencie zakochali się w sobie bez pamięci. Wzięli ślub. A Liz, bo tak wołali na nią bliscy, postanowiła iść za głosem serca i przeprowadzić się do ojczyzny męża. Michalis był bowiem początkującym biznesmenem i to właśnie w Atenach, przy ulicy Pireus, rozwijał swój biznes. Od początku szło mu nieźle. Mała firma z artykułami przemysłowymi sprzedająca towar lokalnym sprzedawcom szybko przekształciła się w prężnie działającą fabrykę, zatrudniającą dziesiątki osób i zaopatrującą sklepy w całym kraju. Michalis nie spoczywał na laurach i ciągle się rozwijał. Zakładał kolejne filie, nowe firmy. Łącznie było ich 6. Z każdym rokiem zarabiał coraz więcej, aż pewnego dnia stał się naprawdę bardzo bogaty. W życiu uczuciowym szło mu podobnie. On i jego żona kochali się. Wiedli wygodne, bajkowe życie, ale czegoś w nim brakowało. Do momentu, w którym Liz zaszła w ciążę. Rodzina w ciągu kolejnych 2 lat powiększyła się o 2 synów. Urodzonego w 1973 roku Georgisa i 2 lata młodszego Michalisa Dmitrisa juniora. Całą 5-osobową rodziną, bo jej członkiem był także pies, postanowili znaleźć dom swoich marzeń. Mieli nawet upatrzone konkretne miejsce. od jakiegoś czasu spoglądali w stronę okolicy nie byle jakiej, bo zamożnej i wyjątkowo prestiżowej. Miasteczko Ekali leżało na peryferiach Aten. Powstało na zgliszczach starożytnej ateńskiej gminy, która swoją nazwę zawdzięcza kobiecie imieniem Ekali. Staruszce, która najpierw dała schronienie mitologicznemu Tezeuszowi, a następnie poświęciła życie w zamian za to, by mógł wypełnić swoją misję i skutecznie uwolnić Ateńczyków od przerażającego Minotaura. Lokalizacja cieszyła się popularnością i renomą wśród najbogatszych. Domy kupowali tu biznesmeni, znani aktorzy, piosenkarze, politycy, dziennikarze, prezenterzy i osobowości telewizyjne. A teraz także oni. Zamieszkali w ogromnej willi przy ulicy Tezeusza 10. Nowoczesna posiadłość Chrysafidesów idealnie wkomponowała się w sąsiedztwo. Mogła pochwalić się imponującymi rozmiarami i pięknym, pełnym przeróżnych gatunków kwiatów, krzewów i drzew ogrodem, w którym rodzina spędzała wolny czas. Michalis rozpieszczał swoje dzieci, a przede wszystkim żonę, tak bardzo jak tylko potrafił. Kupował jej drogą biżuterię, którą ta trzymała w domowym sejfie. Piękne, jedwabne sukienki i modne buty. Obdarowywał kwiatami. Zabierał na wystawne kolacje i zagraniczne wakacje. Nie obciążał jej też nadmiernymi obowiązkami. Z całą pewnością zajmowała się dziećmi. Mogła też gotować lub sprzątać, ale do innych zajęć gospodarz zatrudniał pomoc. Ogród zawsze wyglądał olśniewająco. Krzewy były równo przystrzyżone, a trawa przycięta, bo 3 razy w tygodniu odwiedzał ich ogrodnik Kyrakios. Pani domu nie musiała się też przejmować odbieraniem telefonów, przyjmowaniem gości i listą zakupów, bo zatrudniał lokaja. 28-latek, który pełnił tę funkcję, miał na imię Prasert, choć wszyscy i tak wołali na niego Taj. Najpewniej od kraju, z którego pochodził, bo pochodził z Bangkoku, stolicy Tajlandii. Mężczyzna od 2 lat mieszkał w domu swoich pracodawców. Miał w nim własny pokój, wychodne i dobrą pensję. Cieszył się opinią życzliwego, wyjątkowo spokojnego, trzymającego emocje i nerwy na wodzy młodego człowieka, a domownicy darzyli go pełnym zaufaniem i miłością. 17 czerwca 1991 roku, poniedziałek. Ten wieczór rodzina spędzała leniwie w swojej willi. Chłopcy oglądali telewizję, a Liz szykowała się na przyjście swojej sąsiadki i zarazem bliskiej przyjaciółki Angeliki. Kobieta dzwoniła jakiś czas wcześniej, mówiąc, że wpadnie do niej późnym wieczorem na plotki. Dzwonek do drzwi rozległ się o 22:30. Liz zaprosiła przyjaciółkę do środka i zaparzyła herbatę. Usiadły wygodnie przy stole, a zaraz dołączyli do nich synowie Liz, Georgis i Michalis Junior. Michalis Senior przyszedł się przywitać, ale zaraz zniknął, krzątając się po mieszkaniu. Rozmawiali o programach telewizyjnych, które oglądają lub zamierzają obejrzeć, o tym, co piszą w gazetach, a także o wielu innych, bliżej niesprecyzowanych rzeczach. Potem kobiety płynnie przeszły do omawiania imprezy urodzinowej, jaką Angelika organizowała dla swojej córki. Huczne przyjęcie miało się odbyć już za 2 dni. To też sąsiadka chciała się trochę poradzić koleżanki w kwestii menu, wystroju czy innych atrakcji. Ona i synowie byli zaproszeni, więc chciałaby mieli na imprezę realny wpływ. Sąsiedzkie spotkanie przebiegło w spokojnej atmosferze. Angelika wyszła 30 minut po północy, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, że widzi swoją przyjaciółkę, jej męża i synów po raz ostatni. 18 czerwca, wtorek. Do willi Chrysafidesów jak w każdy wtorek przyszedł ogrodnik. Wszedł do ogrodu przez bramę, korzystając z własnego kompletu kluczy i od razu zajął się pracą. Nie wchodził do domu, ale zdziwił się, że na terenie posesji nie ma nikogo z domowników. Zwykle o tej porze w ogrodzie siedziała Liz i słychać było rozmowy chłopców. ale tego dnia było inaczej. Było cicho. Zapytał więc o to, co dzieje się z państwem ich lokaja. Mężczyzna powiedział mu wtedy, że wyjechali albo szykują się do wyjazdu na wakacje. Kyrakios nie zrozumiał dokładnie, bo Taj nie mówił dobrze po grecku. Przyjął tę informację bez zbędnych pytań. Wrócił do obowiązków, a potem do domu. Następnego dnia, dokładnie o 8 rano, w willi Chrysafidesów zawył alarm. Był głośny i słychać go było w całej okolicy. Nic więc dziwnego, że na miejscu natychmiast zjawiła się policja. Gdy funkcjonariusze wyszli z radiowozu, naprzeciw nich stanął kamerdyner. Wyjaśnił, że syreny włączyły się zupełnie przypadkowo i zdążył je już wyłączyć. Zapewnił, że wszystko jest w porządku. Tak więc mężczyźni, nie wchodząc nawet do środka, już po chwili odjechali. Tymczasem w jednym z budynków przy ulicy Pireus w Atenach, gdzie miała siedzibę firma Michalisa, także zrobiło się gorąco. I to nie ze względu na pogodę. Szef mimo późnej pory nie pojawił się jeszcze w pracy, a to nie było normalne. Tą nagłą, niewyjaśnioną nieobecnością najbardziej przejął się kierownik do spraw sprzedaży imieniem Antonis. Pracował dla Michalisa długo i zdążył już dobrze go poznać. Wiedział, że takie zachowanie zwyczajnie nie leżało w jego charakterze. Nie było w jego stylu. Nie był typem biznesmena, który od czasu do czasu robi sobie niezapowiedziane wolne. On po prostu nie robił takich rzeczy. Był sumienny, czasami aż nadto sumienny. Gdy się z kimś umawiał, zawsze przychodził, gdy nie mógł przyjść. Zawsze o tym informował. Nigdy się nie spóźniał, a do swojej pracy podchodził bardzo poważnie. Spędzał w niej tyle czasu, że zwykle opuszczał biuro dopiero późnym wieczorem, a nierzadko nawet i w nocy. Wiele rzeczy, choć mogli to za niego robić inni, robił sam, wobec czego miał mnóstwo obowiązków. Żył zgodnie ze ściśle ustalonym harmonogramem dnia, bo każde, nawet najmniejsze zaniedbanie mogło kosztować jego firmę krocie. Obroty przekraczały w tamtym czasie jakieś 600 milionów drachm greckich rocznie. Mijały kolejne godziny, a on wciąż się nie pojawiał. Nie zadzwonił też do biura, by powiedzieć, co się dzieje. Antonis był tym lekko zdziwiony i zaniepokojony, ale postanowił zaczekać. Nie mógł przecież wykluczyć, że wypadło mu coś nieoczekiwanego, a on po prostu nie miał czasu ich o tym uprzedzić. Innego zdania byli jego współpracownicy. Pozostawieni sami sobie, zaczęli się martwić. Tak więc Antonis chwycił za telefon i wybrał numer do domu szefa. Jeden z telefonów w posiadłości był wyłączony, ale drugi na całe szczęście działał. Po kilku sygnałach odebrał go kamerdyner. Przedstawił się imieniem Taj. Antonis zapytał go, czy może rozmawiać z Michalisem, ale mężczyzna odmówił. Łamaną Greką wyjaśnił, że pan domu wyjechał ze swoją rodziną na wakacje i wróci w przyszły piątek, 28 czerwca. To wyznanie zdziwiło Antonisa. Mężczyzna nic nie mówił o urlopie. W żadnej rozmowie nawet słowem nie wspomniał, że zamierza gdzieś wyjechać. Gdyby tak było, na pewno by to zapamiętał. Gdzieś sobie zapisał. Wprawdzie podobna sytuacja nie zdarzyła się jeszcze nigdy wcześniej i była dość nietypowa, ale Antonis postanowił nie robić z tego dramatu. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Michalis był w końcu szefem. Teoretycznie mógł robić co chce i kiedy chce. Mógł więc także nie mówić nikomu, że wyjeżdża na wakacje. Problem polegał na tym, że Michalis taki nie był. Zawsze o wszystkim, wszystkich informował. Antonis nie mógł pozbyć się wrażenia, że coś jest nie tak. Że ta historia z wyjazdem nie pasuje do jego współpracownika. Jakoś się nie klei. Na tym etapie nie wiedział jeszcze, że to uporczywe przeczucie, które go prześladuje, wcale go nie myli. Kolejnego dnia, w czwartek 20 czerwca, dom Chrysafidesów ponownie odwiedził ogrodnik. Zastała go cisza, ale tym razem nie był zaskoczony. Z tego, co mówił kamerdyner, cała rodzina wyjechała na wakacje. Nie spodziewał się więc ich zobaczyć. Taj najwyraźniej wyjechał z nimi albo przynajmniej dostał wolne, bo on także zdawał się być nieobecny. Zabrał się więc do pracy. Poszedł do garażu po narzędzia, a wtedy przystanął nieco zdezorientowany, bo dwa należące do rodziny samochody, Mercedes i Honda Accord, wciąż stały na swoich miejscach. Było to dość dziwne, biorąc pod uwagę, że mieli wyjechać. Tymczasem Antonis, kierownik sprzedaży w firmie Michalisa, postanowił jeszcze raz przedzwonić do domu pracodawcy. Chciał się upewnić w imieniu swoim i swoich współpracowników, że wszystko z nim w porządku. Podpytać lokaja o to, gdzie jest i czy może podać mu numer do hotelu, by mogli się z nim skontaktować i porozmawiać o sprawach firmy. Mimo upartych, wielokrotnych prób, nie mógł się jednak dodzwonić. Jeden z telefonów domowych wciąż był wyłączony. W drugim był sygnał, ale nikt nie odbierał. Przez kolejne dni wydzwaniał więc do domu Michalisa bez przerwy, ciągle z tym samym skutkiem. Na żelaznych, frontowych drzwiach willi w piątek 21 czerwca pojawiła się odręcznie napisana notatka. Rodzina wyjechała, wrócili z wakacji 28 czerwca. Przechodzący tamtędy ludzie, wiedzeni chęcią zaspokojenia sąsiedzkiej ciekawości, z pewnością zatrzymywali się, by zobaczyć, co na niej napisano. Podchodzili bliżej, czytali zapisane na niej słowa i zapewne niektórzy z nich dziwili się, widząc, że komunikat napisano po angielsku, a nie po grecku. Do tego z błędami. Kartkę widział również ogrodnik, który jak w każdą sobotę, także i w tę 22 czerwca przyszedł zająć się roślinami na posesji. Jego uwagę przykuł wtedy pies właścicieli. Siedział obok miski wypełnionej po brzegi suchą karmą. Od czwartku nie zjadł nawet odrobiny. Wyglądał tak, jakby był bardzo smutny. Sąsiedzi podchodzili więc pod drzwi Chrysafidesów, przystawali i czytali. Mogli się zastanawiać, gdzie wyjechali. Zachodzić w głowę, czy dobrze się bawią. Ale na pewno nie mogli przypuszczać, że w środku, za tymi żelaznymi drzwiami, na które właśnie patrzą, w chwili, w której przyglądają się niepozornej karteczce, z pozoru nieważną informacją, odgrywa się dramat, który na stałe zapisze się w kryminalnej historii Grecji. 24 czerwca 1991 roku. Poniedziałek. Po niemal tygodniu braku jakiegokolwiek kontaktu z szefem, nieodbierania telefonów przez jego lokaja, Antonis postanowił wziąć sprawy we własne ręce. Od kilku dni martwił się tak bardzo, że nie mógł spać. Od początku miał złe przeczucia, ale czarne wizje z każdym dniem stawały się coraz bardziej uporczywe. Czuł, że stało się coś niedobrego, że coś jest nie tak. Późnym popołudniem chwycił więc za telefon i wybrał numer do siostrzeńca Michalisa, Aleksandrosa, a potem do jego sąsiada, Wasilisa. Powiedział im, że od kilku dni bezskutecznie próbuje skontaktować się ze wspólnikiem, że jego lokaj powiedział, że wyjechał na wakacje, ale jego to nie przekonuje, bo na pewno by go o urlopie uprzedził. Zapytał, czy nie chcieliby pojechać z nim do willi i sprawdzić, co się dzieje. Mężczyźni zgodzili się bez wahania. Oni także byli przejęci tym nagłym zniknięciem domowników. Też nie dostali od nich żadnej informacji o wyjeździe. Też nie mogli się do nich dodzwonić. Obaj, tak samo jak Antonis, chcieli wiedzieć, co tak naprawdę się stało. Spotkali się w Ekalii późnym popołudniem. Stanęli pod domem i przeczytali napis na kartce. Nie rozpoznali w nim pisma Lis. Nie napisała go też ręka żadnego z reszty domowników. Willa wyglądała na pustą. Światła były pogaszone. Drzwi zamknięte na klucz. Nie było też nigdzie lokaja. By dostać się do środka, mężczyźni wezwali zaprzyjaźnionego ślusarza. Gdy fachowiec otworzył zamek, weszli do środka. Było ciemno i cicho. Okna były szczelnie pozamykane i pozasłaniane. Nawoływali. Chodzili od pokoju do pokoju i wołali mieszkańców po imieniu. Nikt nie odpowiadał. Gdy skończyli na parterze, poszli na górę, a gdy i tam nic nie znaleźli, zeszli do piwnicy. Już na schodach poczuli zapach perfum. Był mocny, duszący i wżerał się w nozdrza. Tak jakby ktoś przed chwilą wypsikał tu całą butelkę. Nie był to jednak jedyny zapach, jaki poczuli schodząc w dół. Przyjemna woń kwiatów nieprzyjemnie mieszała się ze wszechobecnym, mdlącym fetorem. Będąc już na dole, mężczyźni natychmiast zauważyli, że drzwi do wszystkich pomieszczeń są zamknięte. We wszystkie szpary pomiędzy drzwiami a podłogą od zewnątrz wetknięto ręczniki i koce, a to nie wróżyło niczego dobrego. Na drżących nogach przeszli dalej i otworzyli pierwsze drzwi. W najgorszych snach nie spodziewali się, że zobaczą coś tak przerażającego. Na podłodze, nieruchomo, przykryty kocem, leżał Michalis Junior. Miał na sobie krótkie spodenki. W drugim pokoju zastali Michalisa Seniora i Georgisa. Ojciec miał na sobie koszulę, garniturowe spodnie i eleganckie buty. Syn piżamę i szlafrok. Oni także przykryci byli kocami. W trzecim pomieszczeniu, w drogiej, jedwabnej sukience, również pod przykryciem, leżała Liz. Wszyscy byli pobici. Nikomu nie można było już pomóc. Policja przyjechała na miejsce tragedii o 19:00. Wokół willi szybko zgromadziły się tłumy gapiów, dziesiątki reporterów i dziennikarzy z lokalnych gazet, telewizyjne kamery. Wszyscy chcieli wiedzieć, co się stało i przede wszystkim, kto był za to odpowiedzialny. Funkcjonariusze zaczęli oględziny. Poszukiwali dowodów, śladów, a także lokaja, który z tego, co mówili mężczyźni, przecież mieszkał z rodziną pod jednym dachem. Niewykluczone, że i on stał się ofiarą. Nigdzie go jednak nie było. Sprawdzili jego pokój. Wciąż znajdowały się w nim jego rzeczy. Potem przeszukali dach, piętro i parter. Następnie zeszli do garażu i piwnicy. Dość szybko natrafili na istotne ślady i dowody. W kotłowni pod zlewem znaleźli poplamione narzędzia, siekierę, kosę i młot. W tylnej części magazynu, w której znajdowali się ojciec i starszy syn, walizkę firmy Samsonite, a w niej teczkę wypełnioną dokumentami i rzeczami osobistymi Michalisa Seniora. Gdy zajrzeli do składziku pod schodami, które prowadziły z piwnicy na parter, ich uwagę przykuła foliowa reklamówka. Otworzyli ją i wyjęli notatnik. Był podpisany. Znajdował się na nim napis Miss Soda. Obok reklamówki leżała koperta na listy, zaadresowana na nazwisko lokaja domu i oprawki okularów z wyłamanym zausznikiem. W kuchni, w szafce pod zlewem, policjanci natknęli się na jeszcze jedną podejrzaną reklamówkę. Był w niej nóż i Rolex Michalisa. W garażu wciąż stały dwa samochody należące do rodziny. Mercedes i Honda Accord. Obok nich, pod stertą śmieci, leżał zausznik pochodzący z pary okularów znalezionej w piwnicy. Ale nie to było najbardziej zastanawiające. Tym, co zwróciło szczególną uwagę policjantów, były czerwone plamy na podłodze. Były rozmazane i wyglądały tak, jakby ktoś nieudolnie próbował je zmyć. Szybko jednak porzucił zamiar i dał sobie spokój. Podobne ślady detektywi znaleźli również na dachu budynku. Największą zagadką był jednak rodzinny sejf. Od początku bowiem sądzono, że sprawcą musiało chodzić o pieniądze. W końcu rodzina była bardzo bogata. Michalis prowadził znaną firmę i wszyscy wokół o tym wiedzieli. Problem polegał jednak na tym, że sejf był zamknięty. Mogło się wydawać, że rabusiom nie udało się do niego dostać, dlatego pozostawili go w stanie nienaruszonym, ale policjanci tak czy siak chcieli to sprawdzić. Zdążyli się już od rodziny i przyjaciół gospodarzy dowiedzieć, że Liz trzymała w nim swoją kosztowną biżuterię, a Michalis obok ważnych firmowych dokumentów także pokaźne pliki gotówki. Funkcjonariusze przeszukali cały dom, ale klucza nigdzie nie było. Wezwali fachowców, a gdy drzwiczki sejfu puściły, zobaczyli, że jest pełny. Były w nim dokumenty, obligacje, trochę wyrobów jubilerskich i złota, kilka innych cennych przedmiotów, ale żadnych pieniędzy. Nie było też znacznej części biżuterii Liz. Drobiazgowe sprawdzenie domu wykazało, że nie było w nim też książeczki czekowej. Policjanci doszli do prostych wniosków. Sprawcy otworzyli sejf kluczem, który zabrali ze sobą i ukradli to, co w ich mniemaniu było najcenniejsze, czyli pieniądze. Zabrali też najpewniej to, co najłatwiej mogli sprzedać bez wzbudzania podejrzeń. Niecharakterystyczną biżuterię, której nie sposób było powiązać z Liz. Wartościowe przedmioty, o których nie wiedziała rodzina i przyjaciele. Być może także wiele innych rzeczy, ale nie sposób tego oszacować. Warto w tym punkcie zaznaczyć, że w kuchni znaleziono drogiego Rolexa Michalisa. Może sprawcy zabranie go uznali za zbyt niebezpieczne. Motyw nasuwał się sam. Odpowiedź na pytanie, kto to zrobił, wciąż pozostawała otwarta. Następnego dnia, 25 czerwca we wtorek, przyszły wyniki sekcji. Były szokujące, bo okazało się, że domownicy nie zginęli w jednym czasie, jak dotychczas sądzono. Pierwsi byli synowie, 20 czerwca. Następnie ojciec, 25.
Order like a champ at Raising Cane's. With tailgates of hand-battered chicken fingers and cane sauce and jugs of freshly made tea and lemonade, you can guarantee victory for every game day meal. Raising Cane's chicken fingers, one love. Order online or on our app.
1 czerwca. Ostatnia była Liz. 23 czerwca w niedzielę przed południem. Została też najpewniej wykorzystana. Media, słysząc te informacje, dosłownie oszalały. Prześcigały się w snuciu hipotez i teorii, z których najgłośniejszą była ta o mafii. W końcu kto inny byłby w stanie zrobić coś takiego? Być może Michalis miał jakieś porachunki z gangsterami. Może zaciągnął u nich długi, których nie potrafił spłacić. A może skrywał ważną, firmową tajemnicę, którą chciano od niego wyciągnąć, odbierając mu synów i każąc na to patrzeć. A może to nie Michalis, a Liz obracała się w niebezpiecznym środowisku. W końcu to ona straciła życie jako ostatnia. To ona musiała patrzeć na cierpienie bliskich. Być może to właśnie ona skrywała jakąś tajemnicę. Policja również miała takie podejrzenia, ale tylko na początku. Z rozmów z bliskimi wynikało, że ani Liz, ani Michalis nie mieli żadnych kontaktów z półświadkiem. Z sejfu nie zniknęły żadne dokumenty firmowe. Bardzo wątpliwe było to, by chodziło o jakąś tajemnicę biznesową. Tym bardziej, że coraz więcej śladów prowadziło do kogoś innego. Do osoby, której Chrisafidesowie bezgranicznie ufali i traktowali jak członka rodziny. Nigdzie bowiem nie mogli znaleźć Praserta, lokaja, który pracował w domu przy ulicy Tezeusza 10 od 2 lat. Antonis, mężczyzna, który jako pierwszy pojawił się na miejscu tragedii, zeznał, że ostatni raz widział swojego szefa w firmie we wtorek 18 czerwca. Następnego dnia bez uprzedzenia nie pojawił się w pracy. Zadzwonił więc do jego domu, by się czegoś dowiedzieć. Odebrał jego kamerdyner. Powiedział, że rodzina wyjechała na urlop. Uznałem, że to dziwne, mówił. Zastanawiałem się, jak to. Pojechał na wakacje i nic nikomu nie powiedział? Zadzwoniłem następnego dnia jeszcze raz. Jeden z telefonów był wyłączony. Byłem tym strasznie przejęty. Nie mogłem spać. W poniedziałek martwiłem się już tak bardzo, że zadzwoniłem do siostrzeńca i sąsiada Michalisa, a potem do znajomego ślusarza, żeby otworzył nam drzwi. W piwnicy zastaliśmy straszny widok. Mieli w ustach stare koszule. Byli związani. Mężczyzna bardzo chętnie udzielał wywiadów i pojawiał się w telewizji. Swoją relację z wydarzeń zdał m.in. w programie telewizyjnym Naoczny Świadek, gdzie zasiadł obok prokuratora Sądu Najwyższego. Lokaj o wyjeździe Chrysafidesów na wakacje mówił też ogrodnikowi, pracującemu na posesji. We wtorek 18 czerwca powiedział mi, że wyjechali albo szykują się do wyjazdu. Nie zrozumiałem, bo słabo mówił po grecku. Gdy przyszedłem w czwartek, a potem w sobotę, nie widziałem na posesji nikogo. Lokaja też nie było. Był tylko pies. Ta psina nie zjadła nawet odrobiny z pełnej miski. Wyglądała na smutną, jakby tęskniła za rodziną. Angelika, sąsiadka Liz, wyznała, że odwiedziła dom przyjaciółki w noc przed ich zniknięciem. Przyszła o 22:30 i wyszła w pół do pierwszej. Powiedziała, że widziała wszystkich domowników za wyjątkiem Taja. Nie zdziwiła się tym jednak zbytnio. Stwierdziła, że mężczyzna wcześniej kładł się spać i zwykle nie wychodził ze swojego pokoju, gdy pracodawcy mieli gości. Rozmawiali o przyjęciu dla jej córki. Plotkowali o tym, co piszą w gazetach i pokazują w telewizji. Co ciekawe, Liz nie wspomniała nic o żadnych wakacjach. Wszystko wskazywało więc na to, że poza Angeliką, to Prasert był ostatnią osobą, która widziała Chrysafidesów żywych. Z zeznań świadków wynikało, że był w ich domu również w czasie, gdy byli przetrzymywani. Wprowadzał bliskich rodziny w błąd, mówiąc, że planowali urlop. Potem przestał odbierać telefony, a teraz zniknął. Detektywi, chcąc bliżej go poznać, postanowili uważnie przyjrzeć się jego przeszłości. Dowiedzieli się, że był bardzo spokojnym, życzliwym człowiekiem o nieposzlakowanej opinii. Choć urodził się w Bangkoku, od wielu lat mieszkał w Grecji. Przyjechał do kraju z matką Kanią i jej siostrą o imieniu Malirat. Wszyscy pracowali jako stała pomoc domowa u bogatych rodzin w okolicy. Matka była gosposią w posiadłości ambasadora Egiptu w Atenach, a ciotka pracowała u zamożnej rodziny w nadmorskiej miejscowości Glifada, znanej z piaszczystych plaż i malowniczych widoków. On znalazł zatrudnienie w Ekali, gdzie mieszkał od 2 lat. Co ciekawe, Taj miał też żonę. Rok wcześniej poznał dziewczynę o imieniu Uazita. Była Tajką i również pracowała jako pomoc domowa, z tym, że w domu państwa Pouliasi w Warii. Podobnie jak jemu, pracodawcy nadali jej przezwisko. Mówili na nią Bum. Mieli więc ze sobą wiele wspólnego. Mimo, że nie było im dane zamieszkać razem, bo przecież każde z nich zobowiązane było mieszkać u pracodawców, każdą wolną chwilę spędzali razem. Gdy tylko mogli, wymykali się ze swoich pokoi i spędzali czas w Atenach albo w Warii, w zależności od tego, kto tego dnia kogo odwiedził. Zakochali się w sobie bez pamięci, a zgodnie z tym, co mówiła później pracodawczyni dziewczyny, 2 miesiące przed tragedią wzięli ślub. Detektywi postanowili odwiedzić domy, w których pracowały kobiety, by zapytać je o to, gdzie jest Prasert, ale wtedy odkryli coś nieprawdopodobnego. Żadnej z kobiet w domu pracodawców nie było. Wszystkie zniknęły. Rozmowy z ich przełożonymi zaczęły układać całą tę przedziwną i zagadkową historię w jedną całość. Uazita, żona lokaja państwa Chrysafidesów, nie przyszła do swojej pracy we wtorek 18 czerwca. Nie pojawiła się w niej także w środę. 19 czerwca o 10 rano, zamiast do domu pracodawców, udała się do willi ambasadora Egiptu, gdzie pracowała jej teściowa. Płakała. Powiedziała mężczyźnie, który ją przyjął, że jej ojciec w Tajlandii bardzo ciężko zachorował i musi porozmawiać z Kanią. Poprosiła, by kobieta do niej wyszła. Gdy ją zawołał, obie kobiety opuściły teren posiadłości. O 12:30 odwiedziły siedzibę tajskich linii lotniczych i poprosiły o 2 bilety na pierwszy możliwy lot do kraju. Recepcjonistka zasugerowała, żeby udały się do pobliskiego biura podróży, które miało lepsze ceny, ale kobiety nie skorzystały z porady. Kupiły 2 bilety lotnicze na lot T6-967 do Bangkoku, który miał odbyć się 21 czerwca 1991 roku o godzinie 17:20. Pracownica linii wystawiła je na nazwisko Uazity i jej męża. Po opuszczeniu biura, Kania bezpośrednio pojechała w odwiedziny do swojej siostry Malirat. Z tego co wiadomo, powiedziała jej, że ich matka jest ciężko chora, wobec czego muszą zrezygnować z pracy i natychmiast wyjechać z jej synem i synową do Tajlandii. Po krótkiej rozmowie wyszła i o 15 była już w domu ambasadora. Malirat, być może nie do końca wierząc Kani, zaraz po jej wyjściu zadzwoniła do mieszkającej w Tajlandii drugiej siostry, by zapytać o stan zdrowia matki. Ku swojemu zdziwieniu odkryła, że Kania ją okłamała. Rodzicielka ma się bardzo dobrze, nie choruje i wcale nie muszą wracać. Następnego dnia, 20 czerwca w czwartek, Kania poprosiła o rozmowę swojego pracodawcę. Wyznała, że właśnie dowiedziała się, że jej matka zachorowała i, podobnie jak synowa, musi wracać do swojego kraju. Potrzebuje jednak pieniędzy na bilet. Poprosiła ambasadora o pożyczkę w wysokości 113 tysięcy drachm greckich, a on po chwili wręczył jej pieniądze do ręki. O 9 rano opuściła willę, by za pożyczone pieniądze dokupić dwa bilety na imię swoje i swojej siostry. O 16 odwiedziła dom swojego syna, po czym wróciła do Aten, do domu ambasadora. Z tego co wiadomo, o 19 jeszcze raz przyszła do niej Uazita. Kobieta zdaniem świadków wyglądała na bardzo zmartwioną. O dziwnym, nietypowym dla dziewczyny zachowaniu wspominała też Maria, jej pracodawczyni. Uazita nie przyszła do pracy 18 i 19 czerwca. Pojawiła się dopiero o 8 rano w czwartek, 20 czerwca. Była inna niż zwykle. Jakaś taka wzburzona, zdenerwowana, mówiła. Zdziwiłam się i jednocześnie zmartwiłam, bo zawsze trzymała swoje nerwy na wodzy. Była formalna, a przy tym wesoła i uprzejma. Rano w piątek znowu nie przyszła, a to mnie zdenerwowało. Nie robiłam jednak z tego afery, bo myślałam, że może przechodzi przez gorszy okres. Potrzebuje trochę czasu dla siebie, ale po weekendzie, w poniedziałek, nie wytrzymałam. Maria zeznała, że weszła do jej pokoju i ze zdumieniem odkryła, że zostawiła w nim mnóstwo swoich rzeczy. Zabrała tylko letnie ubrania, ważny dla niej album ze zdjęciami i kilka przedmiotów osobistych. Wszystkie zimowe stroje wciąż wisiały w szafie. Tego dnia z domu zniknęły też Kania i Malirat. W trakcie dochodzenia wyszło na jaw, że w tym czasie cała czwórka szykowała się już do wyjazdu. Interpol ustalił, że w piątek 21 czerwca o godzinie 17:40 Uazita, Prasert, Kania i Malirat wsiedli na pokład samolotu numer 967 lecącego do Bangkoku. Interpol potwierdził, że dolecieli w sobotę 22 czerwca. Po szlak prowadzących do Lokaja, który tak nagle wraz z całą swoją rodziną postanowił uciec z Grecji, było więcej. Policji udało się ustalić, że okulary, jakie znaleziono w piwnicy i garażu w willi, bezsprzecznie należały do Taja, a notatnik zawierał imię jego siostry, która nazywała się właśnie Souda. Co ciekawe, mężczyzna znał także sztuki walki, a to pasowało do sposobu, w jaki wszyscy zostali potraktowani. On też napisał notatkę i zamieścił ją na drzwiach willi 21 czerwca, tuż przed swoim wyjazdem. Co ważne, wszyscy domownicy przykryci byli kocami, a to świadczy zwykle o tym, że sprawca był ze swoimi ofiarami emocjonalnie związany. Jak wiemy, Chrisafidesowie traktowali go jak członka rodziny. Sprawca nie miał litości, a to mogło wskazywać na zemstę, jakiś odwet za prawdziwe bądź wyimaginowane krzywdy, bądź zmuszenie do wyjawienia sekretu, czyli na przykład do oddania kluczy do sejfu. Zdaniem policji, Prasertowi zależało na pieniądzach, ale najwyraźniej nie tylko. Mógł mieć też inny, nieznany, osobisty powód. Może rodzina nie traktowała go tak dobrze, jak to opisywali sąsiedzi, a przez to czuł się gorszy. Może coś mu zrobili, urazili jego uczucia, sprowokowali do uwolnienia emocji, a jak wiadomo, dla Tajów jest to wielka zniewaga. A może zwyczajnie Taj zazdrościł Michalisowi bogactwa, rodziny, stylu życia. Miał dość życia z dala od ukochanej żony. Może po ślubie zapragnęli założyć rodzinę, zamieszkać razem, ale byli w impasie. Ich praca wymagała stałej obecności w domu państwa. Mogli ją oczywiście rzucić i znaleźć coś innego, ale być może czuli, że to niemożliwe, żeby sobie nie poradzili. Nie znali innego życia. Wszyscy pracowali w bogatych domach. Nie znali dobrze greckiego. Dlatego postanowili pozbyć się problemu, zdobyć pieniądze, kupić sobie czas, opowiadając historyjkę o wakacjach i wyjechać. I ostatecznie tak też zrobili. Do tej hipotezy nie pasowała jednak postać Liz. Kobieta odeszła 23 czerwca, w niedzielę, a więc 2 dni po wyjeździe Tajlandczyków do ojczyzny. A to rozbudziło w detektywach myślenie o tym, że być może Taj miał w Grecji wspólnika bądź wspólników. Oczywiście brali pod uwagę opcję, że Liz jakimś cudem przeżyła. Była na tyle silna, że czekała na pomoc aż do niedzieli. Ale lekarze byli temu przeciwni. Podtrzymywali, że mężczyzna musiał mieć kompana. Teoria o wspólnikach była obiecująca, bo policjanci, przeszukując dom po raz kolejny, natknęli się na bardzo dziwny i interesujący pod kątem śledztwa dokument. Był nim napisany odręcznie testament. Michalis pisał w nim, że w razie gdyby jego rodzinie coś się stało, cały majątek ma przejść w ręce jego siostrzeńca, Aleksandrosa. Chłopaka, który wraz z pracownikiem i sąsiadem mężczyzny jako pierwszy pojawił się na miejscu tragedii. Oczy śledczych bardzo szybko skierowały się wtedy w jego stronę. Dlaczego mężczyzna napisał testament odręcznie? Dlaczego postanowił przekazać wszystko siostrzeńcowi, a nie komuś innemu? Dlaczego w ogóle zakładał, że całej rodzinie może stać się coś złego? Aleksandros zaprzeczył, by miał z tym coś wspólnego, a policja nie znalazła dowodów na to, by kłamał. Trop ponownie wiódł do kamerdynera. Gdy Maria, kobieta, u której pracowała Uazita, dowiedziała się o tym, że jej mąż jest poszukiwanym i głównym podejrzanym w sprawie, wydawała się szczerze zaskoczona i niedowierzała. Był naprawdę słodkim człowiekiem. Wziął ślub z Uazitą dosłownie 2 miesiące temu. Bardzo się kochali. Nie mogę uwierzyć, że to mogli być oni. Ktoś musiał ich wrobić albo ich do tego zmusić. To wyznanie legło u podłoża innej, równie prawdopodobnej teorii. Kamerdyner, podobnie jak jego pracodawcy, też był zakładnikiem. Jakimś cudem jednak uciekł, być może udało mu się przechytrzyć sprawców. To by wyjaśniało fakt, że pakował się w biegu. Zabrał tylko to, co niezbędne. W pokoju znaleziono jego dokumenty, rzeczy osobiste, zimowe ubrania. Istniała także szansa, że sprawcy sami pozwolili mu wyjechać, pod warunkiem, że wprowadzi wszystkich w błąd. Powie, że jego pracodawcy wyjechali na wakacje, a potem będzie siedział cicho. I jak obiecał, tak zrobił. Detektywi przez długie miesiące bezskutecznie próbowali się z nim skontaktować. Chcieli porozmawiać, zapytać o to, co wie i co się stało. Jeśli był niewinny, był jedynie przypadkowym świadkiem, co wciąż brano pod uwagę, nie powinien mieć z tym żadnego problemu. Ale mężczyzna i jego rodzina zapadli się pod ziemię. Próbowano wobec tego rozmawiać z tajskimi władzami. Dwukrotnie prosili o ekstradycję, ale wnioski zostały odrzucone. Władze nie widziały też żadnego powodu, dla którego mieliby Praserta przesłuchać, oskarżyć i osądzić u siebie. Ich zdaniem nie było wystarczających dowodów. Greckie służby, mimo przeciwności losu, postanowiły zawalczyć o prawdę. W ciągu kolejnych 2 lat uparcie domagały się jakiejkolwiek interwencji, aż wreszcie dopięły swego. W 1993 roku do Aten przylecieli tajscy przedstawiciele prawa. Przez dłuższy czas rozmawiali z detektywami o sprawie. Słuchali wywodów o wszystkich dowodach i poszlak prowadzących do Praserta. O możliwym motywie i udziale osób trzecich. O tym, że świadomie wprowadził bliskich w błąd, mówiąc, że wyjechali na wakacje, a wcale tego nie zrobili. Opowiadali o zeznaniach świadków, podejrzanym zachowaniu żony i matki mężczyzny, o nagłym zniknięciu. Funkcjonariusze słuchali tego w milczeniu, a potem wyszli. Jeszcze tego samego dnia wrócili do Tajlandii. I nie zrobili nic. Nawet nie przesłuchali podejrzanego, uznając, że dowody są niewystarczające, by postawić zarzuty. Grecka policja musiała poczuć się zawiedziona, ale nie zamierzała się poddawać. Wysyłała oficjalne listy, wydzwaniała, niestrudzenie prosiła o pomoc i zażądała wysłania kolejnej delegacji, by dokładniej niż poprzednia przyjrzała się aktom sprawy. Wszyscy byli dobrej myśli. Liczyli na to, że tym razem się uda, że władze tajskie podejdą do sprawy poważnie i wyegzekwują prawo. 30 listopada 1995 roku do Grecji przybyło 6 wyższych rangą funkcjonariuszy policji i 2 prokuratorów. Po wyjściu z samolotu udali się bezpośrednio na Ewelpidon Street, gdzie siedzibę miał zajmujący się przypadkiem rodziny Wydział Śledczy. Dokładnie przestudiowali akta, porozmawiali z detektywami i odlecieli. A wkrótce dali odpowiedź, na którą wszyscy tak bardzo czekali. Nie była jednak dla nikogo poza prasertem satysfakcjonująca. Władze tajskie odmówiły ekstradycji mężczyzny, powołując się na fakt, że Grecja nie ma z Tajlandią podpisanej umowy o pomocy prawnej w sprawach karnych, wobec czego nie mogą nic więcej zrobić. Nie będą też sądzić swojego obywatela u siebie, bo ich zdaniem nie ma wystarczających dowodów. Prasert, jego żona Uazita, matka Kania i ciotka Malirat do dziś nie zostali przesłuchani, a sprawa do dziś jest nierozwiązana. Pogrzeb Michalisa, Elizabeth, Michalisa Dmitra i Georgisa odbył się na cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Pireusie. Ceremonia była bardzo wzruszająca. Na rodzinnym grobie tłumy ludzi układały kwiaty, paliły znicze. Gdzieniegdzie dało się słyszeć zawodzący płacz i szloch. Płakali zwłaszcza szkolni koledzy chłopców, którzy ubolewali nad ich losem. Ich piękna willa na przedmieściach Aten wciąż stoi. Nieustannie wzrusza i przypomina mieszkańcom tę trudną, nierozwiązaną i niewyobrażalnie smutną historię. Plotki głosiły, że rok po tragedii zamieszkał w niej bardzo znany grecki dziennikarz Georgos Tragas ze swoją żoną Marią. Ale gdy zmarł 14 grudnia 2021 roku w wieku 72 lat, okazało się, że właścicielem posiadłości jest kto inny. Biznesmen o nazwisku Papadamantio. Dziękuję za wysłuchanie tej wyjątkowo smutnej historii. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze. Dziękuję szczególnie moim wspaniałym patronom. Chciałbym przypomnieć, że dołączając do moich patronów na Patronite, zyskujecie odcinki przedpremierowo i bez reklam. Wszystkich patronów na YouTube proszę o wysłanie mi swoich e-maili na adres historienafaktachpodcast@gmail.com. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.